Wiecie, kto najczęściej podejmuje różnego rodzaju postanowienia? Chyba taką grupą, która właśnie bardzo zauważa nadejście nowego roku, to są palacze. Zauważyliście? Od przyszłego roku co? Nie palę. Albo mówią więcej nie palę, ale w myślach wydają mniej też nie. Tysiące ludzi podejmuje decyzje jakieś i mówią, że od nowego roku będzie coś inaczej. Pomyślałem sobie, że chciałbym się dzisiaj z wami dzielić właśnie Słowem Bożym, które pozwoli wam w jakiś sposób taką właśnie decyzję podjąć. I oczywiście my wiemy, że te świeckie decyzje, te takie decyzje podejmowane w przypływie czegoś tam, wiadomo, pierwsi złamią je palacze, potem reszta, tak naprawdę garstce ludzi coś się uda i przejdą w nowy rok z czymś nowym. Pomyślałem sobie, co może postanowić Kościół, co my jako Kościół Pana Jezusa możemy postanowić. Jest tak wiele potrzeb, że właściwie brakłoby czasu na omówienie wszystkich istotnych postanowień, no bo w wypadku każdego z was zapytałbym i każdy powiedział, wiesz, moją największą potrzebą jest to czy to i właśnie w tej dziedzinie chciałbym coś postanowić. W tej dziedzinie chciałbym się dzisiaj modlić i zmienić coś przed Bogiem. I myślę, że na szczęście Bóg dał nam coś uniwersalnego, o czym chcę dzisiaj mówić. Coś, co dotyczy każdego z was, coś, co ma udział w życiu każdego z was. Każdemu będzie pasować do jego potrzeb. I oczywiście ja znam tą zasadę maść na szczura. Słyszeliście na pewno, nie? Że jest dobra na wszystko. Że jak ktoś reklamuje, że coś jest dobre na wszystko, to najczęściej nie jest dobre na nic. W swoim czasie była reklama takiej właśnie maści na szczura, że ona jest dobra na wszystko, a nawet na szczury. Szczura się bierze za ogon, smaruje z jednej strony, z drugiej, potem się go puszcza, po tygodniu źle się czuje, po dwóch umiera. To nie było rozwiązanie. Co może postanowić Kościół? Chcę wam powiedzieć, Bóg dał nam naprawdę coś uniwersalnego, coś, co rzeczywiście działa w każdej dziedzinie życia. I chciałbym, abyśmy dzisiaj w czasie tego nauczania, czy w czasie tego Słowa Bożego postanowili, że w przyszłym roku będziemy więcej czasu i solidniej spędzać czas ze Słowem Bożym. Czy usłyszę wasze amen, czy nie za bardzo?
Amen.
Amen znaczy najprościej współcześnie tłumacząc, niech się tak stanie. Czyli chcemy tego, kiedy otwieramy wyznanie wiary naszego Kościoła, to tam jest coś napisane. Czy ktoś z was wie co? Są tu jacyś zielonoświątkowcy może? Co jest pierwszym punktem wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego? Wam powiem, może ktoś przejdzie i wstąpi do naszego Kościoła. Co? Dokładnie, proszę o wyświetlenie. To jest pierwszy punkt. Wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia. Zgadzacie się z tym? Ja się z tym bardzo zgadzam, całym moim życiem. To jest to, o czym dzisiaj chciałbym się dzielić. To jest to, za czym chciałbym dzisiaj spoglądać Słowo Boże, abyśmy mogli w ten ostatni dzień roku podjąć decyzję. Panie Jezu, chcę więcej czasu spędzać przy Słowie Bożym. Chcę więcej czasu spędzać słuchając Ciebie. Wiecie, Słowo Boże, jak sama nazwa, słyszycie co mówię, ja często podkreślam ten termin, Słowo Boże jest Słowem Bożym, czyli tym, co wypowiedział Bóg. Przez wielu ludzi, różnymi sposobami. Ale wypowiedział Bóg. I Słowo Boże jest dzisiaj pod atakiem wielu świeckich sił. Wielu ludzi atakuje dzisiaj Biblię, podważa ją. Jeśli dzisiaj ktoś chce zarobić trochę pieniędzy, to najlepiej napisać jakiś bestseller, który by podważał Słowo Boże albo śmieszał Jezusa. Po prostu Słowo Boże ma swoje miejsce i bardzo przeszkadza diabłu. Gdzie to Słowo znajduje się w twoim życiu? Na ile było szanowane w tym roku, w naszym życiu? I jakie decyzje w związku z tym, że śmiemy nazywać się ludźmi tego Słowa, chrześcijanami, naśladowcami Jezusa, naśladowcami tego, który przyszedł zgodnie z tym Słowem, żył tym Słowem, głosił to Słowo. Gdzie ono jest w naszym życiu? Słowo Boże. Czytamy je wspólnie w naszych rodzinach. Nie wiem jak wasze, ale moja rodzina tego pilnuje. Czytamy je wspólnie w mojej rodzinie. Czytają je wspólnie małżeństwa, całe rodziny. Czytam nawet Słowo Boże jako pastor. Ale chcę wam powiedzieć, nic nie zastąpi trwania i czytania Słowa Bożego w modlitwie dla siebie samego. Czy usłyszeliście mnie? Dla siebie. Wiecie, kiedyś słyszałem takie wykłady dla pastorów. Tutaj niewielu pastorów siedzi na sali. Może to się wam mało przyda, ale da wam coś do myślenia. Podczas tych wykładów dla kaznodziei słyszałem, że jednym z największych zagrożeń w życiu kaznodziei jest to, że pastor często czyta Słowo Boże tylko dla innych, a nie dla siebie. Czyli za każdym razem, każdy z braci, kto przygotowuje czasem kazania, wie o czym ja mówię, kiedy czyta, to czyta, a powiem to ludziom, tego jeszcze nie widzieli. Tego jeszcze nie słyszeli, czy podzielę się tym, ale zapominają, my zapominamy czasami, ja zapominam, że czasem to Słowo Boże, ono jest po prostu dla mnie, Bóg do mnie mówi, dla mojego życia, do mnie jako do męża, ojca, do mnie jako po prostu do Mirka. Bóg chce dziś mówić do ciebie jako po prostu do, i tu twoje imię. Jest ryzyko, że Słowo Boże, jeżeli zostanie zaniedbane w naszym życiu, po prostu zostanie odsunięte, a wtedy nasze życie zacznie się powoli sypać, ponieważ ono spaja wszystko, o czym dzisiaj będę chciał jeszcze powiedzieć. Ale chcę wam powiedzieć dzisiaj, wierzę, że to jest dobry temat na ostatni dzień roku, abyście podjęli przed Bogiem decyzję, bracia, siostry, przyjaciele, o tym, że w przyszłym roku, czy obiecali Panu taką obietnicę przed nim złożyli, Panie, ani jednego dnia w przyszłym roku nie będzie w moim życiu, żebym nie przeczytał Słowa Bożego. Czy ktoś z was może uważać, że to jest straszna obietnica? Czy balibyście się dzisiaj obiecać Bogu i powiedzieć, Panie Boże, nie będzie ani jednego dnia w moim życiu w przyszłym roku, żebym się wody nie napił? Nikt by się nie bał, każdy lekką ręką byłoby. To znaczy, ponieważ wiemy, że i tak się tego, tej wody napijemy. No. Tak samo jest z jedzeniem chleba. Czy możemy Słowo Boże uczynić? Wiecie, ja wierzę, że nasz zbór, ja wiem, że on się gruntownie zmienia. Ja widzę, jak zmienia się wiara wielu z nas. Jednych wiara wzrasta, umacnia się, inni jakby mają trudniejszy czas, ale chcę wam powiedzieć, bardzo nasz zbór zacznie się zmieniać, kiedy podejmiemy obietnicę czytania Słowa Bożego każdego dnia i jeżeli chociaż połowa z nas dotrzyma i będzie trwać w tym Słowie, w modlitwie, ja nie mówię o czytaniu słowa dlatego, że masz iść do więzienia, albo dlatego, że idziesz do domu dziecka, albo dlatego, że idziecie gdzieś tam jeszcze, gdzie chodzimy, albo dlatego, że coś tam. Po prostu chcę siedzieć u stóp Jezusa i słyszeć, co Bóg ma dla mnie do powiedzenia. I wszystko. I koniec. Słowo Boże. Ono będzie porządkować nasze postępowanie, w którym wielu z was dostrzega chaos. Sami nie wiemy, co robić czasami. Będzie trzymać w czystości nasze serca, ponieważ wielu z nas cierpi z powodu tego, że widzicie, rozmawiacie ze mną o tym. Ja się o was modlę, ale ja wiem, że ja nie mam takiej siły tego zmienić. Słowo Boże będzie trzymać w czystości wasze serca, będzie objawiać wam wolę Bożą i pomoże nam zrozumieć nas samych, ponieważ człowiek sam siebie nie rozumie, czego dowodem są tony, tony książek na ten temat i ciągle brak odpowiedzi. Wiecie, to nie jest martwa książka, która ma, nie wiem, czerwoną albo czarną okładkę i złotymi literkami jest napisane Biblia i dlatego trzeba szacunkiem obdarzać tą książkę. To, że coś ma dużo kartek, jest czarne, czerwone, ma jakieś krzyżyk albo złote literki, to jeszcze nie robi z tego Słowa Bożego. Wiele czerwonych książek z złotymi literkami nie są Słowa Bożego. Szacunek do Słowa Bożego wyraża się tak samo jak szacunek do Pana Jezusa. Szacunek do Słowa Bożego to nie obcieranie książki z kurzu. To nie jakieś śmieszne, wiecie, takie podejście dewotki, że jak Biblia spadnie, to niektórzy całują Biblię, jak podnoszą. To są kpiny. Jeśli szanujesz Słowo Boże, to szanujesz Jezusa. Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. Będziecie żyć według mojego słowa. To jest to, czego Bóg chce, jeżeli chcemy szanować to słowo. Bo to nie jest martwa książka. List do Hebrajczyków podaje nam deklarację. To jest autodeklaracja Słowa Bożego. Za co Słowo Boże się uważa? Jak widzi Bóg, czym ono jest? Jak Duch Święty chce, abyśmy odebrali? Oto jest deklaracja, czym jest Słowo Boże dane nam przez Boga. Bóg tutaj jasno mówi, czego się od tego słowa spodziewać i co się stanie. A więc przeczytajmy Hebrajczyków 4 rozdział 12-13 werset. Żywe jest bowiem Słowo Boże, Boga, i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim. Czy słyszeliście, co tu przeczytaliśmy? Nic przed Słowem Bożym się nie ukryje. Nie ma takiego stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Może dzisiaj siedzisz tu na tym miejscu i próbujesz coś ukryć w swoim życiu. Myślisz, Panie Boże, ja wiem, że to, co robię, jest złe. Jeżeli będziesz to trzymał w swoim życiu, nie będziesz chciał czytać Słowa Bożego. Jeżeli Słowo Boże mnie przekona, że coś jest złe, to wyniosę to na świetnik, wyrzucę to z mojego życia. Jeżeli czegoś nie widzę, proszę Boga o światło. A więc skończę może ten 13 werset. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Jest odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mówi nam tutaj to tłumaczenie. Jakby nie patrzeć, takim właśnie jest Słowo Boże. Tak ono o sobie samym mówi. Posłuchajcie mnie, przyjaciele, teraz. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką odrzucamy, kiedy zgrzeszymy, jest właśnie co? Słowo Boże. Nie wiem, może jest tutaj wielu idealnych ludzi, a nie, moje chrześcijańskie życie nie było idealne. Pamiętam około, powiedzmy pół roku chyba po moim nawróceniu, może trochę więcej, nastąpił duży upadek duchowy w moim życiu. Do dzisiaj pamiętam, jak bardzo moje serce wtedy upadło, jak bardzo zwątpiłem z własnej winy. Pierwsza rzecz, jaką odsunąłem na bok, było właśnie Słowo Boże. I tylko dzięki postawie Gosi utrzymałem się. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką odrzucisz, będzie Słowo Boże. Dlaczego? Właśnie z powodu tej deklaracji w Hebrajczyku, albo z powodu tej prawdy nawet, tego, co ono czyni. Ludzie nie chcą czytać Słowa Bożego, kiedy w ich życiu jest coś nie tak. Są tego świadomi i chcą to w nim zostawić. Bo ludzie, którzy chcą zwalczać to, co jest złe w ich życiu, będą je czytać i nawet się cieszą, że Słowo Boże w to uderza. Nawet płacze, ale się cieszy. Bo mówi, dobrze. Ale ludzie nie chcą czytać Słowa Bożego, jeżeli coś nie tak jest w ich życiu i chcą to zachować, ponieważ Słowo Boże to rozdziela, jak taki, wiecie, tam szpikulec wchodzi i dotyka tego. A ludzie nie chcą czytać czegoś, co jasno mówi, że czynią źle. Wiecie, co wtedy najbardziej ludzie lubią? Wtedy ludzie najbardziej lubią różnego rodzaju modlitewniki, koronki, nowenny, byle nie do źródła, byle nie Słowo Boże, byle coś innego. Wiecie, dlaczego ludzie lubią koronki, nowenny, łańcuszki, serduszka, paciorki do serca? Dlatego je lubią, ponieważ one nie działają i nie osądzają ich o grzechu w ich życiu i zawsze można winę zwalić potem na Pana Boga. Nie udało się, bo Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę. Modliłem się, ale Bóg nie odpowiedział, czyli pewnie Boga nie ma albo mnie nie kocha. Jeżeli użyjesz jako odpowiedzi Słowa Bożego, Bóg daje nam stuprocentową gwarancję, że Słowo Boże takie jest, tak działa i zadziała też w Twoim życiu. Amen.
Amen.
To jest to, co nam Pan Bóg mówi. Słowo Boże będzie sięgać do serca jak palcem i wskaże nam rzeczy, które nam się nie podobają. Może. Ale przede wszystkim, co najważniejsze, nie podobają się Bogu i są przeciwne Jego woli dla naszego życia. Ponieważ Pan Bóg ma swoją wolę dla Twojego życia. Ja mogę Cię lubić albo nie lubić. Okazuje się, że ja akurat nas wszystkich bardzo lubię. Ludzie Cię mogą lubić albo nie lubić. Przełożeni w pracy, ale wiedz jedno, Bóg Cię miłuje i jedno z fundamentalnych praw Boga wobec Ciebie jest to, że ma swoją wolę dla Twojego życia. I przez Słowo Boże będzie ją kształtował i wypełniał. Nie ma stworzenia, Biblia tutaj mówi, które stworzyłby sam Bóg, a które mogłoby się przed Słowem Bożym ukryć. Nie da się po prostu schować przed tym Słowem. Jeżeli chcesz je przyjąć, Bóg bardzo szczerze i jasno oświetli Twoje życie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 13 werset powiada nam: a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako co? Słowo ludzkie, ale jako prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Takim chcemy przyjmować jako zbór w pełni Słowo Boże. Amen, bracia i siostry. To chciałbym, abyśmy dzisiaj podjęli przed Panem decyzję. Panie, może w tamtym roku były dni, że ja zaniedbałem. Był czas, że nie, no niezbyt, wiesz, ale w tym roku chcę Ci obiecać solennie, że od dzisiejszego wieczoru zaczynając nie zjem chleba, nie wypiję wody, dopóki Twojego słowa się nie napiję i nie spożyję. Wiecie, jak sobie zablokujecie jedzenie i picie, czytanie Słowa Bożego, to nigdy nie zapomnicie przeczytać. Oto tajemnica działania Słowa Bożego. Musi być przyjęte jako Słowo Boże. Jeśli jesteś wierzący i przyjmujesz Słowo Boże tak jak Słowo Boże, to ono zaczyna w tobie skutecznie działać, tak jak we mnie. Tak i w tobie, w każdym z nas. Wiecie, bo gdy przyjmujemy Biblię jako zbiór poglądów, dzisiaj na tym świecie jest pełno filozofów. Gdzie ja spotykam ludzi o tak zagmatwanych filozofiach, że nie potrafię z nimi nawet porozmawiać. Ja nawet nie wiem, o co im chodzi. Mają w głowie filozoficzny zamęt. No dobrze, ale Deniken napisał, że... No dobrze, ale zwróć uwagę, że u Freuda to i tamto. A ja nie wiem, o czym oni mówią. Kupuję książki, czytam dalej, nic nie rozumiem. A wydawałoby się, że się czyta dwie, trzy książki na tydzień, człowiek coś powinien wiedzieć. Jeśli człowiek przyjmuje Słowo Boże jedynie jako zbiór poglądów, pewnych racji, to wtedy ma zamęt. Słowo Boże ma być przyjęte tak, jak Biblia mówi, jako Słowo Boże. Tak powiedział Bóg. I Bóg nie boi się, że sprawdzimy, czy to działa w naszym życiu. Bo inaczej przyjmowane, wiecie, czyni z pokuty albo z porzucenia grzechu jedynie taką filozoficzną opcję. No ja Panu Bogu to wybaczę, że tak mówi. Filozofów jest dzisiaj pełno. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w 3 rozdziale, 2 list Tymoteusza, 3 rozdział, 14-17 werset. Ale ty trwaj tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz, co? Pisma, tu podkreślam, od tego pisma. Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Które mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Chcesz być zbawiony? Kto chce być zbawiony? Kto jest zbawiony? Kto chce trwać w zbawieniu? Właśnie, trwaj w tym, czego się nauczył, ponieważ od dzieciństwa znasz. Ja może nie od tego fizycznego dzieciństwa, ale na pewno od tego duchowego. I całe pismo. Mogę was coś poprosić? Powtórzcie głośno. Całe pismo. Powtórzcie. Całe pismo, żebyśmy zapamiętali, wiecie. Ja rzadko może stosuję takie metody od 1 do 3 nauczania. Ale czasami trzeba powtórzyć. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszystkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeszcze nie widziałem w moim życiu, żeby wystała wiara kogoś, kto do tej Biblii coś dołożył albo z niej ujął. Słyszałem już o ruchach, organizacjach, które mówiły owszem, ale no my wierzymy tylko od Ewangelii Marka do listu do Koryntian. Dalej raczej nie przyjmujemy. Przecież już ich dawno nie ma. Albo gdzieś tak ścianę gwizdnęli, że zjechali po niej. Podobnie jeśli ktoś coś dołoży. To jest tak jakby do szwajcarskiego zegarka piachu nasypać i powiedzieć, dołożyłem, żeby było cięższe. Nie pójdzie. Biblia jest, całe słowo jest natchnione, dobre, pożyteczne do nauczania, do napominania nas, do wychowania nas i tak ma zostać. Według dzisiejszych badań nowa generacja chrześcijan, w której nowej generacji my się zaliczamy i żyjemy, nie szanuje Słowa Bożego już tak, jak poprzednie generacje. Nie ma, nie spędza z nim tyle czasu. A mamy większe okazję nawet. Wiecie, ja właściwie codziennie rano do mojej skrzynki e-mailowej dostaję werset ze Słowem Bożym. Jeśli ktoś was chce dostawać na maila Słowo Boże, niech mi powie, to wam podam, gdzie coś takiego
się rejestruje.
Dzień w dzień, codziennie rano do mojej skrzynki mailowej wchodzi werset Słowa Bożego i często bardzo cieszy moje serce. A czasami mnie napomina. Czasami też się zastanawiam, czy oni kamery w moim domu nie mają, czy co posyłają. Szok czasami. Potem spotykam innych, którzy to mają, oni mówią dokładnie to samo. Słowo Boże, dobre jest Słowo Boże. Wielu z nas, którzy jesteśmy w Kościele wiele lat, nie czytamy Biblii, wiecie, już z tym podejściem, co dawniej. I wierzę, że w ten dzisiejszy poranek, ostatniego dnia w roku, kiedy się spotykamy, Duch Święty położy na sercu, abyśmy w modlitwie dzisiaj powiedzieli: Panie, w przyszłym roku chcę, aby Słowo Boże uporządkowało moje życie. Panie, mam problem taki, taki i taki i chcę się napełniać Twoim Słowem. Chcę napić się z tej butelki Bożego lekarstwa. Chcę zjeść tą Bożą tabletkę dla mojego życia, czy nie wiem, jak jeszcze to nazwać. W każdym razie chcę skorzystać z całego dobra, jakie trzymam w ręce, a nie zawsze korzystałem. Za to zawsze mamy czas na pretensje. Wierzę, że musi wrócić Słowo Boże na priorytetowe miejsce. Zobaczycie, jak dalej się będzie zmieniał nasz wybór. Zobaczycie, jak będziemy siebie miłować o ileś bardziej. Jak wiele prawdy zobaczymy o sobie i o innych. Bo jak łatwo jest mi widzieć cudze błędy. Tak jest w życiu fizycznym też, prawda? Czy jak ktoś ma coś nie tak na twarzy, gdzieś trochę brudny, włosa nie tak, ja zaraz widzę. A siebie w ogóle nie widzę. Mnie żona w ogóle nie wiem, jak ja bym wyglądał. A kiedy człowiek ma takie lustro, wiecie, są takie lustra powiększające. Widzieliście kiedyś takie wklęsłe lustra, które powiększają. Ja raz spojrzałem, to aż odskoczyłem. Ja myślałem, że mam gładką cerę. Patrzę jak ropucha. Takie powiększające lustro, wiecie. I tak jest ze Słowem Bożym. Słowo Boże, ono powiększa, daje odbicie ciebie, zaczynasz widzieć to, kim naprawdę jesteś. Czytaj Słowo Boże, przeglądaj, a wtedy wiesz, nie będziesz miał czasu. Jak zobaczysz, kim naprawdę jesteś, to nie będziesz miał czasu mówić, kim jest Andrzej tutaj. Ja się sobą będę martwił. Wielu Polaków, wielu ludzi tego kraju, czy Polska jest takim krajem, że gdyby gdzieś był taki mechanizm, który by wskazywał, jak ciśnieniomierz albo zegarek, miłość do ojczyzny, to wskazówka Polski byłaby już na czerwonej kresce, spadając w dół. Wielu ludzi porzuca nasz kraj. Wielu ludzi mówi o nim złe rzeczy. Wielu Polaków porządkuje chaos, który ich przygniata i nie mogą sobie z nim poradzić. W mojej własnej nawet rodzinie. I wierzę, że wiecie, o czym ja mówię. Nie muszę dalej brnąć. Wiecie, o czym. Wielu ludzi traci nadzieję, bo nie może jej nigdzie znaleźć. Nie mają już inwencji, nic im się już nie chce. Ponieważ świat ich zawiódł. Nigdy nie zapomnę o pewnym człowieku, o którym mi opowiadał jeden brat, który wziął pożyczkę, kupił maszyny rolnicze, urządzenia, zaorał pola. Nie wiem, czy to pamiętacie. Nie pamiętam, czy to tutaj pastor Biorok opowiadał, czy nie. I posadził plantację kwiatów. Już nie pamiętam, chyba to były róże albo chryzantemy. Już nie pamiętam, jakie kwiaty. W każdym razie posadził wielką plantację kwiatów, wziął kredyty i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Chwilę przed tym, zanim te kwiaty zebrał, zadzwonili do niego ludzie i zażądali haraczu, albo nigdy nie będzie mógł ich sprzedawać. On oczywiście haraczu odmówił. W jedną noc kilkoma samochodami zrujnowano całe jego pola. Ten człowiek się załamał, spłacił kredyty, wszystko sprzedał i wyjechał na zawsze ze swojego kraju. Ponieważ stracił nadzieję. I nie mógł jej nigdzie znaleźć. I tak dzisiaj Polaków też wielu właśnie tkwi w niechęceniu, w depresji. I gdyby mogli dostać Słowo Boże. Czasem patrzę na niektórych nieszczęśników w mojej rodzinie, czy tych, których znam. Czasami mija mnie mój podpity sąsiad i ja jadę samochodem, on mówi: dzień dobry, panie. Myślę sobie, gdybym na chwilę mógł ci Słowo Boże przeczytać. Tak naprawdę, jak ono jest. Nie wiem, czemu ich uszy są zamknięte, ale gdybym mógł, to wiem, że Słowo Boże porządkuje chaos, który ich przygniata. Daje nadzieję, której im brak, inwencję, którą stracili, cel, w który już nikt z nich nie wierzy i nawet nie wiedzą, czy są. I najważniejsze na koniec, czytaliśmy, podkreślałem to. Było to podkreślone. Które może obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Może. Może, nie musi. To się nie dzieje automatycznie. To się nie dzieje przez to, że ktoś z nas po prostu, nie wiem, naładuje się literkami, jakimiś treściami, ale może, jeżeli odpowiednio do niego podejdziesz, jeśli potraktujesz je jak, właśnie jak Słowo Boże, a nie jak coś innego. Mówiliśmy o obietnicy na nowy rok. Chcę wam dzisiaj podać coś ważnego. Właściwie wszystkie myśli, które mi się kołatały po głowie, już wypowiedziałem i w tym miejscu mógłbym skończyć. Ale chcę wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Chcę wam dzisiaj podać 10 powodów, dlaczego powinniśmy codziennie trwać w Słowie Bożym. I z reguły, kiedy człowiek wyliczy ileś tam myśli, które ma w swojej głowie, czy ileś tam myśli, które dotyka jego serce, to każdy z was mógłby dodać jeszcze 11, 12, 13, 14, 15 powód. Ja nie mówię, że to są wszystkie. Chcę wam powiedzieć kilka ważnych powodów, myślę tych takich, które dla mnie samego są też istotne i będą dla was, dla których powinniśmy codziennie trwać w czytaniu Słowa Bożego. Nie wiem, czy uporządkowałem je nawet we właściwej kolejności. Może nie. Wiem, że nikt z was mnie nie będzie tutaj za to łapał. Ale są to ważne rzeczy, którymi chcę się dzisiaj z wami podzielić. A więc powód numer jeden. Wróg twoich duszy nie chce, abyś był człowiekiem Słowa Bożego. Albo mówiąc tak bardziej po chłopsku. Diabeł nie chce, żebyś ty był człowiekiem według Słowa Bożego. Widzicie, jakie są dzisiaj poglądy tego świata, pod jakim duchowym wpływem jest dzisiejszy świat. Kiedy, popatrzcie prosto, nawet na choćby na Hollywood spojrzyjcie, na show business. Pamiętacie, jak puszczano film Pasja? Na filmie Pasja świecka krytyka nie zostawiła suchej nitki. Chociaż był w miarę wierny. Ja teraz nie reklamuję Pasji, nie namawiam nikogo do oglądania. Chcę wam coś pokazać. Jest taki film, który też się nazywa Jezus. Nie wiem, czy ktoś z was widział. Według Ewangelii Łukasza. Szczerze mówiąc, przyjemniejszy. Czy ten film, czy Pasja, krytyka nie zostawia suchej nitki na tych filmach. Twierdzą, że naiwne. Co do Pasji, że krwawe, mściwe, nieprawdziwe. Nie wiadomo, jak to z tym Jezusem było. Nie ma naukowych dowodów. Filozofowie, humaniści różnego rodzaju śmieją się z tego. Wystarczyło taką brednię puścić na ekrany jak kod Leonarda da Vinci. Bez żadnych dowodów. Największe autorytety naukowe mówią, o właśnie tak było. Dlaczego? Ponieważ atakuje imię Jezusa. Ponieważ uderza w Boga. Jeśli coś uderza w Boga, cała nauka świecka mówi, o tak właśnie jest. No wiecie, dowodów. Słuchajcie, nikogo nie rusza, że nie ma dowodów na to, że człowiek jest małpy. Nikogo nie rusza, że nie ma dowodów na to, że kod Leonarda da Vinci w ogóle... To się kupy nawet nie trzyma. Ale atak na Ewangelię. Podobnie było w tym roku z Ewangelią Judasza. Brednią, którą teologia zna od 20 lat. Przebadała na lewo i prawo. Ktoś odkrył, zareklamował. Wielkie hej. Teolodzy od 20 lat to przeczytali i wyrzucili do notatek na później. Ludzi można mamić. I będą wierzyć, że w tym wszystkim są mądrzy i samodzielni. Tych, którzy będą czytali Słowo Boże, będą uważać za fanatyków, głupców, ograniczonych ludzi z jakąś tam Biblią. Ostatnią rzeczą, jaką diabeł chce, abyś czynił, to jest, abyś czytał Słowo Boże. To jest powód numer jeden. Wróg twojej duszy nie chce, byś był człowiekiem Słowa Bożego. Ostatnią rzeczą, jaką diabeł chce, byś robił, jest, byś czytał Słowo Boże. I ostatnią rzeczą, jaką robią niektórzy z nas, jest czytanie Słowa Boga. A więc nasze życie nie jest według woli Bożej, tylko według czyjej? No właśnie. Tutaj zostawię ten dom, myślę. Od ogrodu Eden. Kiedy doszło do pierwszej rozmowy Ewy z wężem. Jedną z metod rujnowania ludzkiego szczęścia przez szatana jest podważanie Słowa Bożego. Od samego początku. Nawet Jezusa diabeł kusił i nie używał tam Marksa, Engelsa, Freuda, czy coś jeszcze. Nawet nie Koranu. Wiecie, co używał? Biblię używał diabeł. I kusił go w ten sposób właśnie. I nawet Jezus musiał odpowiadać czym? Słowem Bożym. Jeżeli Jezus, aby wystać i spełnić wszystko, co było wolą Ojca wobec Niego, musiał używać w swoim życiu Słowa Bożego, dlaczego nam się wydaje, że my możemy inaczej? Że jesteśmy lepsi. Wiecie, jednym ze znaków, że człowiek uczynił coś częścią swojego życia, jest pojawianie się tego we wielu sytuacjach w jego życiu codziennie. Na przykład, znacie kogoś, kto pali papierosy, palacza jakiegoś? Wyraźnie widać, że papierosy to jest część jego życia, prawda? Gdzie by nie był, to one są. Ja pamiętam, że mój tata palił. Jak wyjeżdżaliśmy do babci, to tata potrafił z samochodu wrócić na drugie piętro. Bo zapomniał. On dobrze wiedział, co będzie, jak nie będzie miał. Że nie wyrobi. A jeszcze wtedy nie było ich na każdym kroku można kupić. Jeśli coś jest częścią twojego życia, to na każdym kroku twojego życia jest to widoczne. Pojawia się. A więc papierosy są na przykład częścią życia upalacza. Picie jest codzienną częścią życia alkoholika. Nie ma dnia, żeby w jego planie nie było, żeby się napić. Gniew i gorycz są codzienną częścią życia mściwych ludzi. On codziennie na coś musi pomstować. Słowo Boże jest codzienną częścią życia chrześcijanina. Każdego dnia chrześcijanin trwa w Słowie Bożym. I teraz nie mówię tego, abyśmy to wszyscy robili dobrym imię. Ja to trwam. Mówię, abyśmy podejmowali decyzje. Abyśmy jako bracia, siostry, jesteśmy rodziną. Wierzycie w to? Ja wierzę, że jesteśmy rodziną. Dla mnie to nie są tylko słowa. 1000 razy powtarzałem. Jeśli to, że Kościół jest rodziną, jeśli to, że jesteście moimi braćmi, siostrami, to są tylko takie zabawy słowne, to ja mam lepsze rzeczy do roboty niż zabawy w Kościół. Postanowienie na nowy rok. Chcę trwać w Twoim słowie. Prawda numer 2. Biblia jest bezcennym skarbem. Biblia jest skarbem, za którym niektórzy tęsknią i którego nie mają. I za który dzisiaj ludzie oddają życie. Gdybyście byli w tych częściach świata, gdzie brakuje Biblii. Są części świata, gdzie Słowo Boże wzbudza taniec, kiedy przywiozą Biblię. To ludzie tańczą w koło. Mam przyjaciół, którzy pracują na misjach w Malawi. Kiedy ludzie przywiozą, misjonarze przywiozą nowe Biblię. Ludzie tańczą z radości. Tak samo jak tańczą, kiedy wykopią studnie lepsi. Łzy radości są i łzy opamiętania, kiedy to słowo jest czytane. Są zbory, w których do dzisiaj ludzie wymieniają się kartkami. W Korei Północnej jest jedna Biblia na wiele osób. Wyrywają kartki i dają sobie do domu. Dzisiaj ty masz Ewangelię Mateusza, ja mam Łukasza, a ktoś jeszcze coś. Ciekawe, co niektórzy z was by zrobili, gdyby dostali trzecią Mojżeszową na ten Biblię. Widzicie, a dla wielu to jest skarb. Niosą do domu i się trzęsą jak nad skarbem. Przez 1000 lat Bóg chronił tą księgę przed zniszczeniem. Kiedy cały świat mówił, że nie wiadomo, czy jest prawdziwa, dwóch Beduinów odkopało ją w Kumram i potwierdziło, że jest prawdziwa. Wierzący umierali za nią z pewnością, że warta jest wszystkiego. Coś w niej było, że ludzie życie za nią dawali i wiedzieli, że warto. Każda fałszywa religia tego świata ma w swoim dorobku walkę z Biblią. Jeśli chcecie sprawdzić, czy jakaś religia jest fałszywa, czy prawdziwa, to nie sprawdzajcie, co mówi dzisiaj, bo z reguły dzisiaj to tak jak politycy. Oni mówią zawsze na dziś to, co ktoś chciałby usłyszeć. Zobaczcie, czy ta religia walczyła ze Słowem Bożym, czy nie. Jeśli walczyła, jest fałszywa. Każda fałszywa religia ma w swoim dorobku walkę ze Słowem Bożym. Biblia jest bezcennym skarbem. Prawda numer 3. Powód numer 3. Dlatego chciałbym, byśmy każdego dnia sięgali po Słowo Boże. Biblia jest źródłem absolutnej prawdy. Amen? Biblia jest źródłem absolutnej prawdy. Wiecie, największym kłamstwem diabelskim, wykutym w kuźniach diabła i podanym ludziom na złotej tacy, jest twierdzenie, że nie istnieje coś takiego jak absolutna prawda. Absolutnej prawdy jest dużo. Większość z was mają na swoich kolanach właśnie otwartą. Ja trzymam ją w mojej ręce. Absolutna prawda. To bezpośrednie przesłanie od Boga. I nie ma nic gorszego niż słuchanie nauk ludzi, którzy są pozbawieni tej mądrości. Ten humanizm dzisiejszy, z którego wyciągnięto Boga, jest jak ten margiel biały. W czasie mojej budowy wyciągnęli mi marglu pełno na moją działkę i on leży tam. Wiecie, że w tym nic nie chce rosnąć. Takie jest życie bez Słowa Bożego. Prawda numer 4. Biblia jest instrukcją życia na tej planecie. Biblia jest instrukcją życia na tej planecie. Jej autorem jest Stwórca. Stwórca nieba i ziemi. Bóg wie, dlaczego tu jesteś. Dlaczego ty właśnie tu jesteś. Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze. Chociaż człowiekowi się wydaje, że jest taki mądry. Jakiś czas temu Magda mi podarowała płytę. Poeta w rozpaczy napisał tam tak: wyśle ten tekst, jeśli możesz. I chociaż ponoć już o gwiazdach wszystko wiemy i coraz dalej wybiegamy w swoich snach, to tak naprawdę wcale nie umiemy odpędzić chmury, co nadciąga nad nasz dach. Człowiekowi się wydaje, że wie wszystko. Że posiadł już całą mądrość. Że zna odpowiedzi na wszystko, ale kiedy przychodzi nad jego życie ta chmura właśnie, nad jego dach, to nie wie, co ma robić. Staje się bezsilny, bo czegoś mu brakuje. Brakuje jakiegoś elementu. Są ludzie, którzy badają gwiazdy, wiedzą wszystko. Ludzie, którzy okrążyli świat. Ludzie, którzy byli tam, ale w własnym domu są bezsilni. Nie znają własnych dzieci, własnego domu. Wiecie, jakaś dzisiaj jedna z najlepszych dziedzin biznesu na Zachodzie? Poradniki. Często dotyczą rzeczy, co do których jest tylko jedna prawda. One mówią, że jest więcej. Żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko poradnikom, nie wiem, komputerowym albo samochodowym. Jeśli chodzi o komputery i samochody, to jest 1000 prawd, a nie jedna. Ja mówię teraz o zbawieniu, o sensie życia, o rzeczy, z powodu których człowiek musi żyć albo umierać. Wiecie, nikt nie popełni samobójstwa z powodu komputera albo samochodu. Spędzić z powodu pieniędzy, które na nie wyjdą. Ale nie możemy w Biblii szukać odpowiedzi na rzeczy, bez których da się żyć, które Bóg nie uważa za ważne. Jeśli masz samochód, miej go po prostu uczciwie. To jest wszystko, co Pan Bóg ma do twojego samochodu. Ale w tym samym czasie są nowe poradniki dla małżeństw, dla rodziców, pełne kłamstw, pisane z dala od Biblii. Jak idziecie do sklepu, tam jest ta prasa kobieca. Widzieliście prasę kobiecą? To jest obraza, niech się kobiety nam nie obrażają. Ta prasa jest pisana z założeniem, że kobieta nie ma mózgu. A ja wiem, że ma, bo Bóg stworzył kobietę. Kiedyś kupiłem, bo była płyta DVD, którą chciałem obejrzeć. Samą gazetę, wiecie, od razu do kosza. Chciałem wyrzucić, a przeglądam. To są te same gazety, które doradzają, żebym własnej córce kupił pierwszą prezerwatywę. To są te same gazety, które mi doradzają jako mężowi, żebym raz na czas zrobił skok w bok. To nic nie zrani mojej żony, a dużo ubogaci mój związek. Ciekawe, kto to pisał. Chyba jakaś wariatka, która z pudlem do McDonalda jeździ, bo nikogo już nie ma. No widzieli takich Niemczech, nie? Wyjałowionych. Wiecie, nie wiadomo, czy to kobieta, czy mężczyzna. Bardziej można powiedzieć, że to rodzaj męski albo żeński. I psa karmił, nie? Kupili sobie kurczaczko i raz dla pieska, raz dla niego. Żadnej rodziny, żadnych zasad, żadnej moralności. Są poradniki, w których jest tylko jedna prawda. Jeśli chcesz prowadzić zwycięskie życie, obiecaj dziś: Panie, wracam do Słowa Bożego. Panie, widzę w moim małżeństwie problemy. Widzę w wychowaniu moich dzieci problemy. Widzę w mojej moralności problemy. Obiecałem Ci już 100 razy, że to zmienię. Nie potrafię. Cię co, Bóg nie gardzi słabymi ludźmi. Ale nie bądź głupcem, któremu nie ma Boga. Weź Biblię i powiedz: Panie, będę czytał, mów do mnie. Jak trzeba, potrząsaj mną. Przenikaj do samej głębi. Niech mi się śni w nocy to, co mówisz. Niektóre mapy rysowane w średniowieczu prowadziły donikąd. Wiecie dlaczego? Ponieważ człowiek nie wiedział całej prawdy o kształcie świata. Dla dzisiejszego człowieka, gdybym ci podarował mapę i powiedział, tutaj, gdzie na tych trzech żółwiach leży wszechświat, tam pod tymi trzema żółwiami są jeszcze dwa wieloryby, uważaj, żebyś nie wypadł, jak pościg by ci auto padło za świat. Ludzie by na mnie patrzyli i mówili, słuchaj, zmień lekarza, oszukuje cię twój lekarz. Ale kiedyś wielcy żeglarze brali taką mapę i żeglowali z nią. I odkrywali, i tworzyli powoli to, co dziś nazywamy geografią, to, co dziś nazywamy nauką. Dzisiejsze mapy są znane. Marynarze opowiadali dawniej o ludziach z trzema nogami i jednym okiem. A pospólstwo zebrane na rynkach w starych miastach wierzyło im w każde słowo. Dlaczego? Ponieważ nie mieli poznania. Na podstawie takich samych map i takich samych wiadomości niektóre poradniki dzisiaj chcą prowadzić twoje małżeństwo, twoje życie, twoje dzieci. Na podstawie takich wiadomości chcą nauczać ich w szkołach. Chaos i sprzeciw wiadomości z różnych dziwnych krain. Po piąte, Bóg pragnie, byś wiedział o wszystkim, co on uczynił oraz o wszystkich błogosławieństwach, które ma dla swoich dzieci. Abyś wiedział o wszystkich błogosławieństwach, które ma dla swoich dzieci. Wiecie, czasami ludzie czytają Biblię tylko po to, aby się przekonać, jak strasznie będzie przy końcu świata. I to jest wszystko, co tam widzą. A nie mając Biblii, no to będą szukać w innym miejscu. Coś wam powiem ciekawego na marginesie. Wiecie, skąd się wzięło świętowanie Sylwestra, Nowego Roku? Gdzie jest źródło tego? Wiecie, czy nie? W 999 roku Rzym wieczorem na kolanach w płaczu, w popiole i w pokucie oczekiwał końca 999 roku, ponieważ w oparciu o proroctwa Sybilli miał to być koniec świata. Rzymianie płakali i drżeli, ponieważ zdawali sobie sprawę, że jest to ostatni dzień istnienia świata. Przyszedł wieczór. Oni się trzęśli, modlili. Ludzie pokutowali, tak jak potrafili każdy. Wybaczali sobie swoje winy, darowali swoje długi, no bo po co? Przyszła północ, a potem towarzystwo poszło do domu i ostro pobiło, ponieważ nic się nie stało. Taki był początek. Dlaczego? Ponieważ opierali się na jakiejś Sybilli, która okazała się fałszywa 1000 lat temu. I dzisiaj możecie spotkać ludzi, którzy dalej te brednie czytają. 1000 lat temu zawiodło. Ludzie dalej czytają. Bóg chce, abyś wiedział, jakie On ma dla ciebie błogosławieństwa. Gdyby Bóg coś miał tylko dla super świętych, Biblia byłaby właściwie niepotrzebna, bo super święci nie potrzebują nic czytać. Ale Bóg ma wiele dla każdego wierzącego, dla ciebie i dla mnie. Dla każdego, kto siedzi na tej sali. 7000 Bożych obietnic jest w tej księdze. Wiecie o tym? 7000 Bożych obietnic znajduje się w Biblii. Ponad 7000. I coś wam powiem ważnego. Bóg nie bierze udziału w wyborach i zamierza dotrzymać swoich obietnic. 7000 obietnic dla wszystkich dzieci Bożych, których się możesz uchwycić, to się może stać. I prawda numer 6 chcę tutaj powiedzieć. Słowo Boże ma moc. Dlatego jest ważne, aby je czytać. Każde słowo wypowiedziane przez człowieka jest jakie? Tymczasowe. Owszem, słowa największych ludzi przechodzą do historii, ale coś wam powiem, też przeminą. To, co powie człowiek, choćby największy, jest tymczasowe. Czasami może chwilę potrwa. To, co powiedział Arystoteles. To, co powiedzieli najwięksi filozofowie tego świata. Przetrwało długo, ale jest ciągle tymczasowe. Przeminie. Lecz Słowo Boże trwa na wieki. Słowo Boże trwa na wieki. I dlatego to Słowo jest jak potęga dobra i prawdy. Niesie uzdrowienie i wolność. Hebrajczyków 1:3 powiada nam: On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To jest słowo o naszym Panu, o Jezusie. Wszystko trwa w tym świecie razem. Nauka powie przez fizykę. Fizyka tylko to bada, fizyka tylko to porazywała, ale to nie przez fizykę trwa, lecz przez Jego Słowo. Możesz dojść do najdalszych głębi atomów. A głębiej się już nie da czasami. Wszystko to jest spojone i powstało, ponieważ Bóg powiedział, aby powstało. Bóg powiedział i w Jego Słowie to trwa. Jeśli Słowo Boże się usuwa, wszystko się rozlatuje. Usuń Słowo Boże z Twojego życia, też się rozleci. Siódmy powód. Słowo Boże powinno być pokarmem dla Twoich myśli. Odkrywam, że jeśli jest taki tydzień, że mam więcej czasu i spędzam go ze Słowem Bożym, to jest to często tydzień, w którym dużo więcej zrobię i jestem dużo skuteczniejszy niż tydzień, kiedy biegam za czymś i nie mam czasu. Słowo Boże powinno być pokarmem dla Twoich myśli. Nie rozmowy w toku, nie najnowszy dziennik, to Słowo Boże. Słowo Boże powinno być pokarmem dla naszych dzieci. Chcę wam powiedzieć, piękną rzeczą jest, jeśli będziecie obserwować wasze dzieci. I zauważyłem na moich dzieciach jakby dwie zasady. Czasem jak się chłopcy pokłócą, zaczynają sobie ubliżać, biją się. Bo takie są dzieci. Moje dzieci też się biją. I z żalem muszę ich rozdzielać często. Jeszcze trzeba ich ukarać. Ale bywa czas, że po tym, kiedy spędzę z nimi czas ze Słowem Bożym, kiedy opowie się im jakąś historię, pokłócą się, jeden z nich przychodzi do mnie do biura ze łzami i mówi, że mu przebaczy, bo tak jest lepiej, chociaż chciałby to dostać. Wiecie, ja mam ochotę wtedy razem z nim płakać. Ale widzę wtedy, że Słowo Boże działa. Słowo Boże jest w jego sercu. Nie wiem jak długo. 5 minut później zapomnił, w końcu mu przyładuje. Ale już było 5 minut. No coś. Niektórzy z nas się nawrócili po 30, także nie krytykujmy za mocno 5-latków. To coś. Słowo Boże. Powinno być pokarmem Twoich myśli. Powinno formować, wiecie, nasze pojmowanie świata. Ja zauważyłem, że jak patrzę na przykład na polską politykę, wy wiecie, ja lubię dużo czytać. Niektórzy z was też. Jak człowiek patrzy, jakbym Słowa Bożego nie znał, to ja nie wiem, co zrobić. Czasami mam ochotę powiedzieć, ale przychodzi właśnie Słowo Boże, prawda? Ono się odzywa wtedy w nas, mówi: momencik. Kiedyś przeczytałem o kolejnej mądrej decyzji naszego rządu i tam pisze: jeśli masz komentarz, kliknij i podaj swój komentarz. Kliknąłem, zacząłem komentować. Już się zatrzymałem. W głębi mnie odezwało się: módlcie się o rządzących wami i o waszych królów. Kliknąłem na krzyżyk, zniknęło komentarz mój. Poszedł w niepamięć. Myślałem sobie, komu mój komentarz potrzebny. Panie Boże, pomóż mi żyć w tym kraju. Pomóż mi. Wiecie, procesy, które zachodzą w naszym świecie, stały się tak złe, tak zepsute, że musimy przezwyciężać i zasiewać te, przezwyciężać to, co mroczne i zasiewać te cenne, nieskażone nasiona Słowa Bożego w naszym życiu, żeby przynosiły plon, żeby zmieniały wszystko. Każdy z nas wie, że pozytywne myślenie jest lepsze niż negatywne, zgadzacie się? Owszem, może się okazać naiwne albo zgubne, bo są filozofie pozytywnego myślenia. I taki ktoś, wiecie, kto ją wyznaje, nawet jak leci 10. piętra, to na wysokości 2. zawsze liczy, że akurat urmanka ścianę będzie przejechać. Ja o tym nie mówię. Ale pozytywne myślenie jest lepsze niż negatywne. I pomyślcie, jak wyglądałby mój dzień, gdyby każde wyzwanie, które trafia na ciebie, każdy problem, każda rzecz, która próbuje w ciebie uderzyć, każdy człowiek, który staje na twojej drodze, był przywitany tym, co ze Słowa Bożego w moim życiu pochodzi. Czy wyobrażacie sobie taki dzień? Idziesz i cokolwiek się dzieje, odpowiadasz przez Słowo Boże. Niesamowity byłby to dzień, prawda? A więc zobaczcie, ile możemy podjąć postanowień na nowy rok. Jak warto żyć. Po ósme, powiem, albo ósma prawda. Dramatyczna prawda. Dlaczego warto sięgać po Słowo Boże? Ponieważ ci, którzy zaniedbują czytanie Słowa Bożego, wkrótce będą mieć poważne wątpliwości co do żywego Słowa Bożego, do Jezusa Chrystusa. Jezus jest atakowany wszędzie, wy wiecie o tym. Zbawienie jest wiary w Jezusa. Bez Jezusa chrześcijaństwo zmienia się w słowną próżnię, w filozofię. Imię Jezusa jest dzisiaj atakowane i wyśmiewane na całym świecie, jak już powiedziałem. Wiecie, co przeczytałem ostatnio? W Anglii co się stało? W jednym z miast na ulicy zabroniono zespołowi w supermarkecie śpiewać takich pieśni świątecznych, w których będzie choćby mowa Bóg albo Jezus. I tylko jedna organizacja w tym mieście stanęła w obronie tego, żeby ludzie śpiewali o Jezusie w święta. Wiecie, co to była za organizacja? Meczet. To byli islamiści. Jedyni, którzy się odważyli stanąć przeciwko. Co wy na to powiecie? Nawet oni powiedzieli, że wystarczy już tej politycznej poprawności. Święta są o Jezusie i nas to wcale nie urazi. Śpiewajcie o Jezusie. Ponieważ władze liberalne miasteczka zabroniły, bo się bały, że urażą inne wiary. To był szok dla mnie. Jedyny, kto stanął przeciwko, był meczet. Szok. Niedawno dzieliłem się z wami tutaj nauczaniem Słowa Bożego, że jak tracimy Jezusa z naszych oczu, zaczynamy tonąć. Stormy życia zaczynają nas zmywać. Kiedy Piotr szedł po wodzie, dopóki patrzył w Chrystusa, szedł. Kiedy odwrócił od Niego oczy, zaczynał tonąć. Wiecie, kto nie wpatruje się codziennie w Jego Słowo, kto nie wpatruje się w Jezusa, też zacznie powoli tonąć. Ci, którzy zaniedbują czytanie Słowa Bożego, zaniedbają Jezusa. Dziewiąta prawda. Dlaczego warto sięgać po Słowo Boże? Każdy chce wiedzieć, co go czeka. Mogę coś powiedzieć na marginesie? Wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Ci, którzy robią notatki. To jest dla mnie taka radość, jak widzę, jak robicie notatki. Po prostu wiem, że was odchodzi Słowo Boże. Oczywiście nie mówię, że innych nie odchodzi, ale cieszy mnie to. Każdy chce wiedzieć, co go czeka. Na nowy rok wystawia się mnóstwo horoskopów. Ludzie chcą wiedzieć, co będzie, co mnie czeka. Zrobią wszystko, żeby zajrzeć za zasłonę przyszłości. Żeby zobaczyć, co będzie. Dzisiaj rano, kiedy sprawdzałem pocztę, wstałem na pierwszej stronie. Horoskop na nowy rok. Kolejni szarlatani targają ludziom życie, bo ludzie chcą wiedzieć, co będzie. Ale rozwiązanie przyszłości świata, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, nie jest w kamieniach, w kościach, w jakichś flakach nietoperza. Masz to w swoje ręce. Jest w Słowie Bożym. Drugi list Piotra, 1,19 powiada nam, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie co? Kiedy co robicie? Trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Dobrze robicie, że nie jesteście ludem, któremu mamy horoskopy, jakieś kamyczki, jakieś wahadełka, jakieś inne rzeczy, ale jesteście ludem, który opiera swój dom, małżeństwo, pracę, myśli na Słowie Bożym. Bo przyszłość malowana kolorami paniki, strachu, bólu, to jest przyszłość poza Bożą ręką. Przyszłość, która widzi tylko ogień i mroczne chmury, to nie jest moja przyszłość. Choć przez nie jedno przychodzi Kościołowi przejść. Ja wiem jedno, że pragnę oglądać z Panem to, co nadchodzi. Tego, który nadchodzi. Chcę być z Jezusem. Jezus nie powiedział, chcę wam zostawić wiadomość, zanim odejdę. Ogień, ogień, jeszcze raz ogień wam powiadam. Śmierć i mur. To nie całkiem to, co skierował do nas. Jana 14, 2-3 werset. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę przygotować wam co? Miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, wezmę was do siebie. Dlaczego? Abyście co? Gdzie ja jestem i wy byli. To jest nasza przyszłość. To jest twoja przyszłość oparta o obietnicę Słowa Bożego. I powoli kończąc, dziesiąta przyczyna. Jak inaczej chciałbyś słyszeć Pana Boga? Jak chciałbyś słyszeć codziennie głos Boga? Jak sobie wyobrażasz, że Bóg będzie do ciebie mógł mówić? Niby jak to się ma stać? Czy wyobrażasz sobie, Jan, że jedziesz do pracy, a za tobą mówię, hej, to ja, Bóg. Tak mówi Bóg. Dziś nie idź do pracy. My byśmy chcieli, tak? Czy wyobrażasz sobie każdemu, cześć, to ja, Bóg. Wyprowadź się do Lublina. Nie, Bóg tak nie mówi do ludzi. Oto Biblia daje nam możliwość wejrzenia w nauczanie najlepszego nauczyciela wszechczasów. I dodam jeszcze, jeśli Bóg będzie chciał do ciebie przemówić słyszalnym głosem, to może, ponieważ Bóg jest żywym Bogiem. Ale wiem jedno, że jeśli ktoś gardzi tym, co powiedział Jezus, nie wierzę, że Ojciec nie wzgardzi i będzie do niego przemawiał. Jak Bóg inaczej ma ci powiedzieć to, co jest dla Niego ważne, jak nie przez Słowo Boże? Ktoś powie, ale ja już czytałem. Momencik. Wiecie, że Bóg się pysznym sprzeciwia? Zgadzacie się, czy nie? Jest pychą przeczytanie raz Biblii i powiedzenie, ja już czytałem i nic nie powiedział. Wiesz co? Do wielu rzeczy musimy dojrzeć. Zgadzacie się? Ja rok temu mówiłem Jankowi, żeby nie rzucał papierków na dywan. A on dalej rzuca. Bo mu muszę co? Powtarzać. Co bym powiedział mojemu synowi, gdybym wszedł, Janek, znowu papierki na chodniku. Znowu na tym, nie na chodniku, tylko na wykładzinie, przepraszam. Znowu papierki na wykładzinie. Ale tata rok temu mi mówiłeś już, żebym nie rzucał. Wiem przecież. Z czasem przestanę. Nasze dzieci tak nie myślą. Dlaczego my tak traktujemy Boga? Musimy czytać to słowo często i wiele razy, ponieważ do niektórych wersetów nie dojrzeliśmy. Nigdy się nie zdarzyło wam? Myślę, że każdy wierzący tutaj wie teraz, o czym ja mówię. Czytasz coś po raz enty w swoim życiu. 10., 20., 30. I nagle to słowo zamienia się w światło, w Boży głos w twoim życiu. I przez werset, który całe życie był w twoim domu, Bóg nagle przemawia do twojego życia. Jest tak? Też pycha powiedzieć, a czytałem raz, nic nie było. Nawet wędkarz kilka razy zrzuca. Wiele rzeczy, które Bóg chce nam powiedzieć, musimy do nich dojrzeć. Pewnego dnia czytając to, co zawsze, w cudzysłowie, Bóg mówi jak nigdy. Bóg nie będzie ci szeptał grubym głosem za uchem, dlatego, że tak byłoby fajnie i wygodnie. Jak trzeba, to będzie. Ale wiem, że jedno, nie gardźmy Słowem Bożym. Trwajmy w czytaniu Słowa Bożego. Pewnego dnia usiądziesz sobie wygodnie w domu, zrób sobie rano kawę, albo wieczorem, jak już śpią dzieci. Otwórz i zacznij się modlić. Panie, chcę dzisiaj Słowo Boże czytać tak, jak Twoje Słowo. Przemów do mnie. Wczoraj rano czytałem Słowo Boże. I Pan w zupełnie dziwny sposób przemówił do mnie właśnie w czasie takiego czasu. Zachariasza 8:12 dotknęło mojego serca. Siew będzie spokojny. Krzew winny wyda swój owoc. Ziemia wyda swój plon. Niebiosa udzielą swoje losy. W takim pokoju i radości trwałem Słowo Boże. Wiedziałem, że Pan troszczy się o wszystko. Że Pan zabezpieczy wszystko. Ponieważ to nasz Pan Jezus powiedział w Mateusza 4:4, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Amen? A więc, kończąc dzisiaj, chciałbym was zachęcić do obietnicy, do noworocznego postanowienia. Panie Jezu, w tym roku chcę ci powiedzieć, że każdego dnia pragnę czytać twojego słowa. Może są wśród was tacy, dla których nie było sensu to mówić, ale ja wiem jedno, że jeśli ktoś z was czytał Biblię systematycznie, codziennie, przez cały rok, to było dość pokory w jego sercu, żeby wysiedzieć na tym kazaniu, nie ma do mnie żalu. Ale jeżeli zaniedbałeś te rzeczy, to chcę, abyś przyszedł do kogoś, kto się nigdy nie myli i złożył noworoczne postanowienie. Panie, w tym roku chcę każdego dnia w Twoim Słowie trwać i czytać. Chcę uczyć się od Ciebie.
Ja się mogę mylić. Częściej się mylę, niż nie mylę. Ludzie się mylą, lekarze się mylą. Ale Bóg się nie myli. Będzie cię prowadził, będzie do ciebie przemawiał. Za rok o tej porze będziesz kimś zupełnie innym. Wielu z was ma talenty do służby. Wielu z was jest ludźmi, których Bóg chce używać. Ale nikt was tak nie przygotuje, jak sam Jezus do służby. Czy jesteście dzisiaj gotowi złożyć taką obietnicę? Kto chciałby się dzisiaj tak pomodlić? Panie Jezu, chcę Tobie powiedzieć, że chcę więcej trwać w Twoim Słowie. Widzę wasze ręce. Czyli podnosimy te ręce nie, żeby ktoś tam widział. Nie będę robił wezwania dzisiaj do przodu. Ostatnio jak zrobiłem, nie było tu miejsca. A przecież nawet nie o gesty chodzi, a o prawdę w naszym życiu. Panie, dzisiaj ci, którzy podnieśli ręce, niech po prostu za chwilę, kiedy się będziemy modlić, powiedzą: Panie, chcę Ci powiedzieć, mam takie pragnienie. Chcę Ci obiecać, że chcę z Tobą częściej na spotkania chodzić. Jeśli możesz, rób to wcześniej, wstawaj pół godziny wcześniej. Jeśli nie możesz rano, rób o 12 w nocy, kiedy wszystko się skończy. Ale niech to będzie najważniejsze. Niech Słowo Boże nie będzie ostatnią rzeczą, jaką robisz, jeśli Ci starczy czasu. Ale pierwszą, na którą będzie czas. Pierwsza, która jest najważniejsza. Nie zjem, nie pójdę spać. Nie pójdę, nie wyjdę, dopóki Twoje Słowo do mnie nie przemówi.